przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest wtorek, 18 sierpnia 2009 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Agnieszka Piedel i nasz realizator Julien. Po dzienniku, w którym udział weźmie Piotr Rosuchowicz, usłyszą Państwo m.in. przegląd prasy Krzysztofa Rutkowskiego i Sylwii Gips, korespondencję z Edynburga Agnieszki Kum oraz z naszego archiwum bardzo ciekawą rozmowę z Jerzym Lisowskim. A oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. Naczelny ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego Olivier Blanchard uznaje w komentarzu przekazanym dzisiaj prasie, że recesja się skończyła, a ożywienie gospodarcze stało się faktem na całym świecie, co jednak nie oznacza, że wszystkie kłopoty są za nami. Blanchard twierdzi, że rekonwalescencja będzie długa i skomplikowana, gdyż kryzys pozostawił głębokie blizny na gospodarce światowej, a jej potencjał po kryzysie może się okazać słabszy niż przed nim. By umocnić proces ożywienia gospodarczego, podkreśla ekonomista, Stany Zjednoczone muszą się skupić na produkcji eksportowej, Azja zaś wzmóc import. Co więcej, akcja ratunkowa wywołała głębokie zadłużenie państwa, co zmusi rządy do zwiększenia podatków. Bezrobocie powróci zaś na swój poziom normalny dopiero w połowie przyszłego roku, zapowiada Olivier Blanchard, naczelny ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Zapowiedź powolnego uzdrowienia gospodarki światowej nie rozwieje zapewne niepokojów stoczniowców z Gdyni i Szczecina, którym właśnie wymknęła się z rąk kolejna deska ratunku. Przed mikrofonem Piotr Rosuchowicz.
Suma 380 milionów złotych, którą zobowiązał się wpłacić przed paroma miesiącami potencjalny inwestor katarski, nie została przelana i w ten sposób stocznie Szczecin i Gdynia pozostały na lodzie. Termin wpłaty minął w poniedziałek o północy. Pieniądze miały zostać przelane z katarskiego banku Q Invest. Polskie Ministerstwo Skarbu w oficjalnym komunikacie poinformowało, że nie otrzymało żadnych funduszy od zainteresowanej inwestycją w Szczecinie i w Gdyni firmy Stitching Particular Funds Greenlight. Sławomir Nowak, doradca polityczny premiera RP Donalda Tuska, zapowiedział, że polski rząd zamierza zwrócić się do Komisji Europejskiej w Brukseli z prośbą o udzielenie kolejnego przedłużenia terminu, który potrzebny ma być na szukanie nowego inwestora. Rzecznik Ministerstwa Skarbu Maciej Wiewiór powiedział ze swej strony, jeśli pieniądze nie zostaną przelane, to będziemy musieli rozpocząć procedurę związaną z upadłością obu stoczni. Tymczasem minister skarbu Aleksander Grat poinformował, że na miejsce Stitching Particular Funds Green Rights może wejść największy w pełni rządowy katarski fundusz inwestycyjny Qatar Investment Authority. Ma on na to czas do 31 sierpnia.
Mówi Paryż RFI. Inna, choć mikroskopijna niestety, iskierka nadziei pojawiła się natomiast na Bliskim Wschodzie. Jak piszą agencje, pod naciskiem Waszyngtonu Izrael gotów byłby powstrzymać nieco kolonizację na lewym brzegu Jordanu, zamrażając publiczne projekty budowlane do roku przyszłego, co nie wyklucza jednak kontynuacji projektów prywatnych oraz wznowienia tych poprzednich już za kilka miesięcy. To owoc kolejnej tury rozmów premiera Netanyahu ze specjalnym wysłannikiem amerykańskim George'em Mitchellem. Jak się należało spodziewać, Palestyńczycy natychmiast to ustępstwo odrzucili jako manewr kamuflujący kontynuację osadnictwa prywatnego lub samorządowego obficie finansowanego z kasy państwa. Negocjator palestyński Saeb Erekat oświadczył, że Izrael ma wstrzymać osadnictwo całkowicie i bezwarunkowo. Jednocześnie prawica koalicji rządowej w Izraelu również odrzuciła ów pomysł jako nie do przyjęcia. Mówi Paryż RFI. Były prezydent Mohamed Khatami i były kandydat prezydencki Mehdi Karoubi przyłączyli się oficjalnie do koalicji skupionej wokół szefa opozycji irańskiej Mir Hosseina Mousaviego. Nosi ona nazwę Zielona Droga Nadziei. Jak poinformował współpracownik Mousaviego, kierownictwo ruchu składać się będzie z 5 do 6 osób, w tym z Khatamiego i Karoubiego. W czasie manifestacji na znak protestu przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich zginęło oficjalnie 30 osób, a 4 tysiące zostało aresztowanych. Trwa druga fala demonstracyjnych procesów w tej sprawie, a jeden z przywódców bojówek islamskich, czyli Gwardii Rewolucyjnej, wezwał do aresztowania i osądzenia 3 reformatorów. Mousawi oskarżył ponadto dzisiaj irańską bezpiekę islamską o systematyczne gwałcenie zatrzymanych manifestantów. Informacje takie przekazał również Karubi. Władze kategorycznie temu zaprzeczyły, żądając od ofiar gwałtu, by każda z nich przedstawiła 4 świadków. Teheran przyznał natomiast, że w więzieniu Kahrizak zatrzymanych torturowano. 3 z nich nie żyje. ONZ oświadczyła w zeszłym tygodniu, że zeznania setek Irańczyków wymuszone zostały przy użyciu tortur. Pakistańskie źródła oficjalne i wojskowe zapewniają, że naczelny rzecznik talibów pakistańskich, niejaki Omar, ściśle związany z Al-Kaidą, został schwytany. Następuje to w 2 tygodnie po przypuszczalnej śmierci ich przywódcy Bajtullaha Mehsuda. Padł on ofiarą amerykańskiego pocisku. Jeden z jego adiutantów stanowczo jednak temu zaprzeczył. Omar natomiast został aresztowany w dniu wczorajszym przez wieśniaków walczących z talibami. Jest uważany za głównego sprawcę zamachów w Pakistanie, które w ciągu 2 lat kosztowały życie 2000 osób. Zdaniem Waszyngtonu talibowie afgańscy, którzy wzmogli terror w przeddzień wyborów prezydenckich, odbudowali swe siły w strefie granicznej dzięki wsparciu talibów pakistańskich. Armia pakistańska pod naciskiem Waszyngtonu podjęła się wreszcie szerokiej ofensywy w tych bezpańskich strefach plemiennych na północnym zachodzie kraju. Tymczasem w Afganistanie doszło dzisiaj do kolejnych zamachów terrorystycznych, w których zginęło 7 cywilów afgańskich i nieustalona liczba żołnierzy sił międzynarodowych. W Kabulu jedna z rakiet wylądowała w obrębie Pałacu Prezydenckiego, nie wywołując żadnych strat. W południe doszło natomiast do zamachu samobójczego w pobliżu siedziby NATO. Mówi par Szeryfi. Wokół afery porwanego statku rosyjskiego Arctic Sea kłębią się nadal czarne chmury. Władze rosyjskie, które odbiły statek, odmawiają szczegółowych informacji. Natomiast Michail Wojcienko, cytowany przez agencję rosyjski ekspert i naczelny redaktor biuletynu Sofofracht, nie ukrywał dzisiaj na konferencji prasowej zdziwienia faktem, że ze statku nie wydostał się żaden sygnał alarmowy, choć każda jednostka jest wyposażona w system łączności. Ponadto zaś na pokładzie było 15 telefonów komórkowych, a w strefie porwania było pokrycie. Tymczasem wszystkie one milczały jak zaklęte. Jak udało się je wszystkie wyłączyć za jednym zamachem? Dziwi się Wojcienko, podkreślając, że piraci przeprowadzili rzekomo porwany statek przez europejskie wody terytorialne, gdzie nikt ich nie zauważył. To niewyobrażalne, jeżeli byli to zwykli bandyci, a nie zawodowcy. Wojcienko jest zdania, że nigdy się nie dowiemy, do czego doszło w rzeczywistości. Ładunek statku wart był oficjalnie $1,5 miliona. Gruzja to pierwszy kraj, który oficjalnie opuścił wspólnotę niepodległych państw stworzoną przez Moskwę nazajutrz po rozpadzie ZSRR, by zapędzić niesforne kurczęta z powrotem do imperialnego kurnika. Parlament gruziński podjął decyzję o porzuceniu tej struktury nazajutrz po rosyjskiej napaści w zeszłym roku. Proces wdrożony wówczas zakończył się zaś dzisiaj. W WNP zostały Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Mołdawia, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan. Reuters przypomina, że pomimo rosyjskich nacisków żadna z tych eks-republik sowieckich nie uznała południowej Osetii i Abchazji oderwanych przez Moskwę od Gruzji. Agencja odświeża obraz sytuacji geostrategicznej w regionie, przypominając, że Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan wstąpiły do unijnego partnerstwa wschodniego, Uzbekistan i Białoruś zaś odmówiły udziału w rosyjskich siłach szybkiego reagowania, na co przystały w czerwcu Kazachstan, Kirgizja, Armenia i Tadżykistan.
Przegląd prasy francuskiej. Krzysztof Rutkowski.
Prezydent Egiptu Hosni Mubarak liczy 81 lat. Śmierć wnuka osłabiła jego zdrowie, ale nie osłabiła woli, czytamy w Le Figaro. Dlatego dwudniowa wizyta Mubaraka w Waszyngtonie u prezydenta Obamy ma znaczenie dziejowe. Tak ocenia dialog amerykańsko-egipski Prasa nad Nilem. Wizyta w Waszyngtonie była oczekiwana od 5 lat. Nie mogła dojść do skutku z powodu konfliktu pomiędzy Mubarakiem i Bushem. Prezydent Egiptu nie zgadzał się z amerykańskimi planami demokratyzacji Bliskiego Wschodu po wybuchu wojny irackiej. Wizyta wreszcie doszła do skutku i zarówno Barack Obama, jak i Hosni Mubarak liczą bardzo na zacieśnienie relacji dwustronnych i na znalezienie rozwiązania konfliktu palestyńskiego. Wizyta miała nastąpić wcześniej, już przed 3 miesiącami, zaraz po pobycie w Waszyngtonie Benjamina Netanyahu i Mahmuda Abbasa, ale prezydent Egiptu był zdruzgotany nagłą śmiercią 12-letniego wnuka i do Waszyngtonu przybyć nie był w stanie. Stan zdrowia Mubaraka, rządzącego Egiptem od 28 lat, stał się zresztą od dłuższego czasu obiektem rozmaitych spekulacji, czytamy w Le Figaro. W lipcu dwie niezależne gazety zamieściły fotografię pokazującą, że nie jest on w stanie samodzielnie wejść na schody podczas szczytu G8 i pomstowały z powodu tajemnicy utrzymywanej wokół zdrowia Mubaraka i jednocześnie podawały przykład Sarkoziego, który niczego przed narodem nie ukrywa. Sprawa nie jest nowa. Już w 2003 roku zasłabnięcie prezydenta pokazane na żywo w telewizji wprawiło w bojaźń i w drżenie cały Kair. Powtarzano z uporem wieści o wielu tajemniczych operacjach, którym poddawał się prezydent Egiptu we Francji i w Niemczech. A potem śmierć wnuka. To był jego wnuk ukochany, którego kochał nad życie, twierdzi cytowany na łamach Le Figaro członek prezydenckiej rodziny. Wydawało się, że tego nie przeżyje. Złe wieści były tak uporczywe, że Egipt szykował się nawet do wcześniejszych wyborów prezydenckich przed rokiem 2011. 45-letni syn Mubaraka, Gamal, oraz szef służb specjalnych, 74-letni Omar Sulejman, powoli szykowali się do skoku. A jednak Hosni Mubarak wykaraskał się z tarapatów i pozostał u steru. Zgadza się z Barackiem Obamą w sprawie zamrożenia osadnictwa żydowskiego na terenach autonomii palestyńskiej, ale nie zawahał się odburknąć Hillary Clinton, nawołującej do normalizacji stosunków pomiędzy krajami arabskimi i Izraelem, i twierdził, że tego typu normalizacja jest możliwa dopiero po zaprowadzeniu trwałego pokoju, a nie wcześniej. Egipt stał się obecnie najbardziej uprzywilejowanym partnerem USA na Bliskim Wschodzie kosztem Arabii Saudyjskiej, czytamy w Le Figaro. Ale to jeszcze nie znaczy, że Egiptowi dużo problemów bliskowschodnich udało się rozwiązać. Na przykład egipskie pośrednictwo w sprawie uwolnienia izraelskiego żołnierza Gilada Shalita, wielokrotnie ponawiane, paliło na panewce. Jednak strategia Egiptu jest jasna. Żeby na Bliskim Wschodzie zapanował pokój, potrzebna jest dobra wola stron i przyjazna siła zewnętrzna, z której obie strony mogłyby skorzystać. Tą wewnętrzną, a raczej zewnętrzną siłą pozostają bez wątpienia Stany Zjednoczone. Czytamy w Le Figaro.
Sylwia Gibbs.
Na czołówce dziennika Le Monde widnieje zaskakująca wiadomość. Moc nabywcza pieniądza we Francji rośnie pomimo kryzysu. Ci, którzy nie stracili pracy, mogą nawet korzystać z kryzysu, zauważają specjaliści z francuskiego obserwatorium koniunktury. Energia tanieje, żywność nie drożeje, wszędzie trwają wyprzedaże i promocje. Nawet koszta początku roku szkolnego, podręczników, kapci, tornistrów i innych akcesoriów, w które trzeba wyposażyć każde dziecko, są niższe o prawie 9% w porównaniu z rokiem 2008. W drugim kwartale 2009 konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła o 0,5%, mimo że słowo recesja było na ustach wszystkich. Instytut Statystyki INSEE nie przewiduje spadku konsumpcji w roku bieżącym. Czemu to zawdzięczamy? Pyta Le Monde. Naszej polityce słyszymy ze strony Ministerstwa Gospodarki i Finansów. Rząd popierał od początku kryzysu klasy średnie i ubogie gospodarstwa domowe za pomocą ulg podatkowych lub dopłat, chociaż oficjalnym priorytetem jest ożywienie inwestycji, nie konsumpcji. Konsumenci uważnie porównują ceny, korzystają z promocji i stawiają na konkurencję. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Federacja Firm Handlowych i Dystrybucji wyznaczyły listę podstawowych artykułów szkolnych, które nie mają prawa drożyć. Za to zakupy w internecie stały się znacznie mniej interesujące, zdaniem Stowarzyszenia Francuskiej Rodziny. Wszystkie te obserwacje znajdują potwierdzenie w sondażu opinii publicznej Barometr EcoConso zrealizowanym przez Instytut TNS Sofres. 57% Francuzów uważa swą sytuację finansową za dobrą. Większość respondentów to emeryci, pracownicy sektora publicznego, osoby na wyższych stanowiskach. Wszyscy dysponują stałym źródłem dochodów. 22% respondentów planuje remont lub przebudowę domu. 12% zamierza kupić samochód. Na drugim krańcu socjalnego spektrum 54% robotników i 46% ludzi młodych uważa, że jest w złej sytuacji finansowej. W najgorszej sytuacji są ci, którym grozi utrata pracy albo zasiłków dla bezrobotnych. Ich liczba będzie wzrastać w ciągu najbliższych miesięcy. Na nich więc powinno się skupić pomoc ze strony państwa. Nie w formie ulg podatkowych, lecz doraźnego wsparcia dla zwolnionych z pracy względnie dłuższego wypłacania zasiłków dla bezrobotnych, mówią specjaliści na łamach dziennika Le Monde.
Euronet, RFI z Paryża.
Piotr Rosochowicz.
Po kilkudziesięciu latach usilnych starań, na początku sierpnia tego roku 66-letni Daniel Rouxel, syn żołnierza Wehrmachtu i brytońskiej kucharki, uzyskał wreszcie obywatelstwo niemieckie. Nie była to sprawa łatwa, gdyż Niemcy nie uznają podwójnego obywatelstwa i po to, aby je uzyskać, sporo rzeczy trzeba było udowodnić i sporo dokumentów przedstawić. Francuski historyk Fabrice Virgili, który sprawą tą zajmuje się od kilkunastu lat, liczbę nieślubnych dzieci pochodzących ze związków między niemieckimi żołnierzami a francuskami szacuje na około 200 tysięcy. Tyle niemiecko-francuskich dzieci urodziło się w latach 1940-1944. Po wojnie nazywano ich niechlubnie szkopskimi dziećmi, les enfants de Boche. Rodziły się one jako owoce amour impossible, nie mogącej się w żaden sposób zrealizować miłości. Najczęściej rodziły się one po kryjomu, a matki nie chciały się przyznawać, że miały stosunki z Niemcami. Wychowywały je potem jako niechciane dzieci, jako owoce zakazanej miłości, a i same te dzieci w środowisku, w którym dorastały, też były po wojnie wyśmiewane i wytykane palcami. Daniel Rouxel jest pierwszym obywatelem francuskim, któremu dodatkowo nadano obywatelstwo niemieckie. Wyszedł z niemieckiego konsulatu w Paryżu cały szczęśliwy.
C'est colossal, c'est merveilleux, c'est la reconnaissance de la deuxième moitié de mon existence. Et pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Ça arrive bien sûr un petit peu tard, mais jamais trop tard, jamais, jamais, jamais. C'est merveilleux, c'est formidable. Je suis aux anges, je suis heureux, je suis tout tremblant, je ne sais même pas quoi dire tellement. Je remercie surtout beaucoup l'Allemagne pour ce geste magnifique. Je le remercie de tout mon cœur.
To po prostu dla mnie wydarzenie kolosalne, wspaniałe. To uznanie drugiej połowy mojego istnienia. To dla mnie coś naprawdę wspaniałego. Wszystko to przychodzi nieco późno, ale na to nigdy nie jest za późno. Nigdy, nigdy. Jestem w niebo wzięty, szczęśliwy, cały się trzęsę. Nie wiem, co powiedzieć. Przede wszystkim dziękuję Niemcom za ten wspaniały gest wspaniałomyślności. Dziękuję z całego serca.
Wszystkie te dzieci wojny mają już dzisiaj od 64 do 69 lat. W roku 2004 dziennikarz Le Figaro, Jean-Paul Picaper, wówczas korespondent gazety w Berlinie, poświęcił im książkę zatytułowaną Enfants maudits, przeklęte dzieci. Setki francusko-niemieckich dzieci wojny zrzeszyło się w Krajowym Stowarzyszeniu Dzieci Wojny i w organizacji o nazwie Serce bez granic. Zwracając się do archiwów Wehrmachtu w Berlinie, aż 139 osób urodzonych z wojennych związków francusko-niemieckich odnalazło swe rodziny w Niemczech. Ambasada Niemiec w Paryżu pracuje obecnie nad około 20 dosie złożonymi w konsulacie w celu uzyskania przez te dzieci, obecnie już osoby w podeszłym wieku, obywatelstwa niemieckiego. Musi ona uzyskać zgodę władz federalnych. Po konsultacjach z Berlinem 19 lutego władze niemieckie ogłosiły, że zwrócą szczególną uwagę na te dosie. W kwietniu roku ubiegłego szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner podczas pobytu w Berlinie ujął się za tymi dziećmi wojny, stwierdzając podczas oficjalnego przemówienia: szkoda, że Francja i Niemcy tak długo pozostawały głuche wobec nieszczęścia niewinnych ofiar konfliktu zbrojnego, o którym to konflikcie ofiary te nawet nie wiedziały. Daniel Rouxel twierdzi, że jego ojciec przed powrotem do Niemiec przyznawał się do ojcostwa, a nawet napisał do swojej rodziny w Niemczech, że ma we Francji dziecko. Rodzina ta chciała, aby wychowywać chłopaka w Niemczech, ale matka odmówiła. Potem niestety ojciec zginął w walkach. Daniel Rouxel przypomina też inną sprawę.
Il était formellement interdit après la guerre d'apprendre l'allemand. Je vais vous raconter une histoire. J'ai voulu appeler mon fils Karl. Eh bien, on m'a refusé ce prénom parce qu'il avait une consonance allemande. C'était un prénom allemand. Je suis allé voir le procureur de la République qui m'a expliqué qu'il n'en est pas question. L'État français refuse tous les prénoms à consonance allemande.
Tuż po wojnie istniał formalny zakaz uczenia się języka niemieckiego. Opowiem panu pewną historię. Chciałem mojemu synowi nadać imię Karl. Odmówiono mi zgody na to imię, gdyż brzmiało ono trochę z niemiecka. Mówiono, że to imię niemieckie. Poszedłem nawet do głównego prokuratora, który mi jasno powiedział, że jest to wykluczone. Państwo francuskie odmawia uznawania wszelkich imion brzmiących z niemiecka.
Rzecznik francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kedorsey, po przyznaniu na początku sierpnia obywatelstwa niemieckiego Danielowi Rukselowi powiedział: cieszymy się z tej decyzji władz niemieckich. Paryż i Berlin podjęły aktywną pracę nad opracowaniem odpowiednich instrumentów prawnych mogących kwestię dzieci wojny rozwiązać.
A teraz z Edynburga nasza zapracowana tam bardzo na festiwalu koleżanka Agnieszka Kumur.
Choć tegoroczny międzynarodowy festiwal w Edynburgu umieszczono pod znakiem oświecenia i związanego z nim ideału życia w najlepszym ze światów, są w nim także ciemne i trudne karty historii człowieka. Jak choćby nieznany los mieszkańców najdalszego zachodniego zakątka Szkocji Wyspiarskiej, to St. Kilda. Kiedyś słychać tu było krzyki dzieci, nawoływania pasterzy i śpiewy kobiet. Dziś pokrywają ją zielone wzgórza, kamienie i setki gatunków ptaków morskich. Okoliczne wody najeżone są pionowymi skałami jak Stag an Armin, którego płaską ścianę zajął co do centymetra ptasi parlament. Ze względu na podwójny charakter kulturowy i przyrodniczy wyspę wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 29 sierpnia 1930 roku St. Kilda opuścili wyspiarze, wygnani epidemią cholery, głodem i brakiem rąk do pracy. Opowiada o nich opera w trzech aktach St. Kilda, napisana przez Iaina Finlaya MacLeoda do muzyki Davida Grahama i Jean-Paula Dessy. W szkocko-belgijsko-francuskim przedsięwzięciu w wykonaniu Ensemble Musique Nouvelle występują chórzyści, aktorzy, akrobaci i szkocka solistka muzyki tradycyjnej Alice McCormack. Opera rozgrywa się w dwóch planach. Realnym, ekipa telewizyjna kręci dokument o mieszkańcach St. Kildy, i wyobrażonym. Opowiada on historię miłości Neila i Rachel, ich ślubu i tragicznego wypadku młodego mężczyzny, który przyspieszy eksodus jego współziomków. W ów nierealny plan wplecione zostały opowieści Johna, domorosłego strażnika wyspy i przewodnika, w których mieszają się jawa i sen. Dodajmy do tego bogactwo narracji, akcję sceniczną i równoległy film. Trzy języki, angielski, francuski i gaelicki, bez podpisów. Świetny śpiew, ale marną grę aktorską, akrobatów lawirujących pod sufitem na linach, a choć w części obejmiemy rozległość przedsięwzięcia. Piękne, pobudzające wyobraźnię, odwołujące się do różnych sposobów percepcji i okropnie nudne. Mnie wystarczyłby czarno-biały film w formie ludowej legendy, którego szorstkie, miotane wichrem obrazy i jakby ciosane w kamieniu twarze bohaterów kompensowały mi mój brak znajomości gaelickiego języka. W spektaklu za dużo było symboliki, za mało treści. Mnożenie bohaterów nie daje automatycznie bohatera zbiorowego, jakim bez wątpienia pozostaje. Stają heroiczni mieszkańcy St. Kildy. Zadowolenie przyszło od strony Fringe'u. Wołanie z podziemia autorstwa i w wykonaniu Thurstona Manderleya to przeniesiona we współczesność adaptacja krótkiej powieści Dostojewskiego Wspomnienia z domu umarłych. Rozczarowany życiem i własnymi niespełnionymi ambicjami mężczyzna spotyka młodą kobietę, którą bieda i ciekawość świata wygnały z ojczystej Rosji na ulicę Londynu. Czy mężczyzna odkupi własną mizantropię? Czy kobieta przerwie krąg alienacji i przemocy? Intymny dialog dwóch przegranych z życiem, którzy spróbują sobie wzajemnie pomóc, a zaczną od zwykłego pytania, jak ci na imię? Z Edynburga dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
Multimedia Stefan Riger. Zrób dwa kroki, machnij ręką, kliknij myszą, uśmiechnij się lub załkaj. Żaden z twych gestów nie będzie odtąd neutralny czy prywatny. Każdy będzie monitorowany i zasługujący na odpowiedź zgodną lub sprzeczną z twoim interesem, gdyż i tak nie będziesz ty o tym decydował, lecz ten, kto cię monitoruje. Big Brother wciska się odtąd wszędzie i jeśli chcesz, aby stał się wszechobecny, to dalej beztrosko klikaj myszą lub szczesz zęby do obrazka. Wielki brat od tej chwili najczęściej nazywa się Google, lecz to nie jedyne jego imię. Tak naprawdę nazywa się Greed, czyli żądza pieniądza. Jego cechą wyróżniającą jest czujność na wszelkie nowinki technologiczne, dające żądzy największe przełożenie. Dniem i nocą kombinuje, jak wyssać z ciebie ostatnią kroplę krwi. Dzisiaj musi główkować do kwadratu, gdyż kryzys przemienił cię już w bezkrwisty szkielet i nie bardzo jest co wyssać. Lecz nawet gdy wyschnie obieg krwi i pieniądza, pozostanie jeszcze mózg jako obiekt wszelkich zalotów. Od kiedy pieniądz przestał być tak łatwy jak przez ostatnie ćwierć wieku, towarzysz Greed musi się wysilić, by utrzymać dotychczasowe przełożenie. W czasach kryzysu stosować musi coraz bardziej wyrafinowane przynęty, by złapać wynędzniałą płotkę. W ewolucyjnym wyścigu zbrojeń pierwsze słowo w materii wyobraźni należy zawsze do drapieżnika. To on wymyśla nowe przynęty i podstępy, to jemu wyrastają dłuższe kły i pazury, to on przyspiesza bieg i skacze wyżej, zanim ofiara zadba o przeżycie i wytworzy proporcjonalne mechanizmy obronne, przywracające równowagę. Patrz, leopardy i antylopy, koty i myszy, ptaki i owady. Chcę zatem jedynie was uczulić na zagrożenia związane z przyspieszoną ewolucją najgroźniejszego z drapieżników, jakim jest Homo sapiens. W czasach, gdy wysychają źródła łatwych zysków i kryzys zdaje się odgwizdywać koniec ekonomii kasyna, drapieżcy uzbrojeni w najnowsze modele statystyczne i psychologiczne, w teorię gier, w nowoczesne metody badania mózgu przy pomocy rezonansu magnetycznego i temu podobne instrumenty neuroekonomii, neurokonsumpcji czy neuropolityki, rozpracowują dniem i nocą nasze słabości, gadzinowe instynkty, ukryte pragnienia i nałogi. Jako ktoś, kto w młodych latach spędził blisko rok w agencji marketingu, co było doświadczeniem tyleż obrzydliwym, co niezastąpionym, gdyż pozwalającym wcześnie przejrzeć na wylot mechanizmy manipulacji, pozwalam sobie ostrzec bliźnich przed coraz lepiej zamaskowanymi pułapkami, jakie próbuje się na nich zastawiać. Nie jestem zresztą w tym wyrocznią mimo doświadczenia, gdyż nowe cyberpokolenia nieporównanie więcej na ten temat wiedzą niż cyberstarzec, choć w swojskiej im cyberprzestrzeni nie dostrzegają może tak ostro wszystkich zagrożeń. Trzeba by opasłej księgi, by wszystkie je wymienić, gdyż czają się dziś w każdym kącie i na każdym kroku. Wymienię dwie tylko innowacje, które pojawiły się w ostatnich tygodniach. Pierwszą zawdzięczamy Wielkiemu Bratu, czyli firmie Google, która od paru dni wzięła się za behawioralną reklamę, czyli śledzi nasze zachowania w sieci krok za krokiem, aby wyciągnąć z tego interesowne wnioski i podsuwać nam pod nos te reklamy, które najlepiej odpowiadają naszym zainteresowaniom i popędom. Oczywiście Google, jak zwykle, zasłania się zasadą dobrowolności i oferuje nam możliwość wyłączenia tegoż szpiegowskiego cookie, o czym trzeba wiedzieć, lecz o czym nie wie z pewnością większość szarych śmiertelników, a nawet jeśli wie, to olewa. Druga z innowacji jest już rutyną w Stanach, Korei Południowej czy Japonii, lecz nowością we Francji, gdzie nie wróżymy jej na razie sukcesu. Są to inteligentne reklamy, że wybaczą państwo oksymoron, czyli telebimy podsuwające nam pod nos to, czego rzekomo jesteśmy spragnieni, zważywszy na nasz wzrost, mężczyzna, kobieta, dziecko lub na nasze gesty, dźwiękowe sygnały i mimiki mniej lub bardziej zachęcające. Pierwsze cztery takie inteligentne billboardy zainstalowano właśnie w paryskim metrze, zapowiadając dalszych 1200 do końca tego roku. roku. Perspektywicznie, jak w krajach pionierskich, nie zadowolą się one zmierzeniem naszych parametrów, lecz wskoczą nam na ekran komórki, podsuwając nam pod nos niezliczone oferty za pośrednictwem technologii Bluetooth lub czegokolwiek, co ją zastąpi. W Paryżu pierwsze próby inteligentnej reklamy nie zwiastują jej jednak przebojowej kariery. Przed zainstalowanymi billboardami położyli się na ziemi działacze walczący z reklamową agresją. 5 stowarzyszeń wniosło skargę do sądu, domagając się wycofania szpiegowskich ekranów. Mrostwo Paryża zleciło dochodzenie i zażądało od producentów ujawnienia technicznych szczegółów tej nowej formy inwigilacji. Francja cierpi na technofobię, co jest czasem wadą, lecz również na przerost myśli, co zawsze jest zaletą.
Felieton Multimedia Stefana Rigera. Jerzy Lisowski, wybitny polski krytyk literacki, redaktor naczelny Twórczości, wybitny tłumacz poezji francuskiej i literatury polskiej na francuski, zmarł 11 września 2004 roku w Warszawie. 3 lata wcześniej, w czerwcu 2001, udzielił nam wywiadu na temat dzieła swojego życia, ukończonej wówczas antologii poezji francuskiej, ukończonej, niestety, przepraszam, pomyliłem się, nieco później, już po śmierci Jerzego Lisowskiego. Rozmawiała z nim Anna Rzeczycka.
Jerzy Lisowski, wybitny tłumacz, redaktor naczelny miesięcznika Twórczość, urodził się w 1928 roku we Francji, z matki francuskiej i ojca Polaka. W Villard-de-Lans ukończył polskie liceum imienia Norwida. Na Uniwersytecie w Lille studiował filologię romańską i polską. Od przeszło pół wieku mieszka i pracuje w Polsce. Jest tłumaczem w obie strony, z francuskiego i na francuski. Spolszczył dzieła m.in. Sartre'a, Żeneta, Ionesco, Michaud, Kabakisa, Malraux. Na francuski przełożył utwory Gombrowicza, Szulca, Mrożka, Różewicza, Konwickiego, Andrzejewskiego i Waszkiewicza. Dziełem życia Jerzego Lisowskiego jest bez wątpienia dwujęzyczna antologia poezji francuskiej. Jej tom pierwszy, od sekwencji o świętej Eulalii do Agrippy d'Aubigné, ukazał się w 1966 roku. Tom drugi, od Malherba do Chenier w 70. Pod koniec 2000 roku czytelnik wydał tom trzeci antologii, od Chateaubrianda do Germain Nouveau. Gigantyczne przedsięwzięcie Jerzego Lisowskiego spotkało się ze znakomitym przyjęciem specjalistów. Iwaszkiewicz pisał, że Lisowski jest doskonałym tłumaczem i choć nie jest poetą oficjalnym, to przez swą znajomość języka, wiersza, umiejętność oddania nastroju i charakteru, przez swój własny styl poetą się staje. Jan Błoński zauważał w Życiu literackim, że dzieło Jerzego Lisowskiego trafia w smak powszechny, zachowując jednocześnie cechy jednostkowe i jawnie opowiada się przeciwko historii, epice i dydaktyce. W tomie trzecim antologii poezji francuskiej Jerzy Lisowski zamieścił wiersze 63 poetów w przekładach 85 tłumaczy, dawnych i nam współczesnych. Rozmawiałam z nim w Instytucie Polskim, gdzie o jego twórczości tłumacza i propagatora kultury francuskiej w Polsce debatowali wybitni literaturoznawcy polscy i francuscy. Jerzego Lisowskiego zapytałam, dlaczego czekał aż 30 lat z wydaniem tomu trzeciego swej antologii.
Ja się tłumaczę trochę w przedmowie z tego rzeczywiście rekordowego odstępu czasu. Po prostu najpierw długo musiałem zestawiać te przekłady, przebijać się przez istniejące, nie najlepsze zwykle tłumaczenia XIX-wieczne. No, ponieważ nikt mnie specjalnie nie pilił, bo wydawca nie był specjalnie zainteresowany książką, która mogła mu tylko przynieść deficyt, a ja jestem z natury leniwy, więc to trwało i trwało. Później był stan wojenny, nie bardzo można było pracować. No a wreszcie, jak się uporałem ze wszystkim, to 12 lat książka przeleżała u wydawcy, bo był kryzys wydawniczy.
Zajmował się pan innymi rzeczami w tym czasie? Dużo pan tłumaczył i dużo pan publikował?
Tak, no w międzyczasie przetłumaczyłem Sławę i Chwałę Iwaszkiewicza na francuski, która wyszła 2 lata temu. To była też robota na jakieś 5 lat, bo to duża książka. No i pracowałem normalnie w Twórczości, gdzie pracuję ciągle.
Jaki okres obejmuje ten trzeci tom antologii?
Trzeci tom to jest właściwie XIX wiek. no prawie w całości, bo on kończy się na Germain W, a czwarty tom zacznie się od Rimbauda, który wprawdzie należy do XIX wieku, ale otwiera całą współczesną poezję na świecie.
I są w nim oczywiście wszyscy wielcy poeci XIX wieku Francji, Victor Hugo, Mallarmé, Baudelaire.
W trzecim tomie. Jest to reprezentatywny, wydaje mi się, dla poezji francuskiej XIX wieku.
I również są różni mniej znani poeci, których pan jakoś sobie upodobał szczególnie i których pan zamieścił w tej antologii. Mało znani lub zupełnie nieznani?
Zupełnie znani albo zapomniani przez samych Francuzów. Tak, mówili mi, że każdy z nich znalazł jakiegoś poeta, o którym w ogóle nic nie wiedział.
Specjalnie ich pan szukał?
No tak. No ja po prostu starałem się, ponieważ no miałem jakiś obowiązek wobec polskich czytelników, żeby jak się nazywa antologia poezji francuskiej, to musi być to antologia poezji francuskiej. Trzeba przeszukać dokładnie to, co w tej poezji zostało napisane.
No tak, wiadomo, że tom pierwszy i drugi to stanowią punkt odniesienia dla specjalistów literatury francuskiej, dla miłośników również poezji, prawda?
Bardzo mnie to cieszy.
I tak pewnie się stanie z tomem trzecim?
Mam nadzieję.
A kiedy będzie tom czwarty?
Za 3 lata.
I to będą poeci współcześni?
To będzie od Rimbauda do naszych dni, to znaczy no do pokolenia poetów, którzy w tej chwili mają między 60 a 70 lat. Będzie ich około 100. Rimbaud, Apollinaire, Laforgue, Saint-Jean Perse, Ségalène, no wszystko, co się liczy w poezji francuskiej od początku tego wieku.
Czy te tłumaczenia w tomie trzecim to są tłumaczenia dokonane na pańskie zamówienie?
Nie wszystkie, nie. Tam wszystkie zebrałem istniejące, które mi się wydawały dobre. I na moje zamówienie jest tam około połowy wierszy. Są to przykłady zrobione na moje zamówienie.
U poetów, bardzo różnych, wybitnych polskich poetów. I pan również tłumaczy, prawda, te wiersze we własnej antologii?
Nie wszystko,
ale są pewne rzeczy, które pan wybiera i rezerwuje dla siebie w pewnym sensie?
Nie rezerwuję, często nawet tak, że jak ktoś mi nawali, że tak powiem, to wiersz musi być w antologii, to go sam tłumaczę.
Wiem, że również w wydaniu tej książki pomagała Francja, mianowicie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Tak. Bez subwencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych książka by się nie mogła ukazać, bo to jest jednak zbyt wielki koszt i chociaż czytelnik jakby lepiej ląduje teraz, to nie stać by go było na to. To dostało subwencję z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji, a także z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturalnego. To trudno jeszcze powiedzieć, jakie to będzie miało znaczenie, ale nie, no myślę, że się spodobał ten tom i że odegra jakąś rolę w tej chwili zauroczeniem polskiej poezji współczesnej poezją amerykańską, które jest niewątpliwe i myślę, że to będzie jakaś taka... Znaczy Julia Hartwig w swojej recenzji coś takiego napisała, że może to będzie taka odtrutka. Znaczy to nie, poezja amerykańska nie jest żadną trucizną, tylko po prostu wydaje mi się, że zbyt opanowała polską młodą polską poezję zbyt wyłącznie. Tylko to się jakby liczyło. Liczy się nadal, bo to jest w końcu bardzo wartościowa poezja, ale myślę, że taki płodozmian się przyda.
Pan jest wielkim miłośnikiem literatury francuskiej.
Ja jestem człowiekiem dwóch kultur i nigdy nie chciałem wybierać między Polską a Francją, nie musiałem zresztą. I uważam, że to jest moja literatura, tak samo jak literatura polska jest moją literaturą. I uważam, że jako tłumacz powinienem ułatwić jednym swoim ziomkom znajomość kultury tych drugich.
Który z poetów francuskich jest pana ukochanym poetą?
Jest ich zbyt wielu od średniowiecza, od Charles d'Orléana, Alain Chartier, Gillon, Malherbe. I to dopiero początek.
O swej antologii poezji francuskiej, której tom trzeci ukazał się nakładem wydawnictwa Czytelnik, mówił Jerzy Lisowski.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Mam dzisiaj dla Państwa bardzo ciekawą płytę. Nagrali ją pianista Guillaume de Chassy i kontrabasista Daniel Iwinek, a towarzyszą im Paul Motion na perkusji i Mark Murphy użyczający swego własnego głosu. Płyta nosi tytuł Songs from the Last Century, a oto pierwsza jej próbka. De Chassy i Iwinek nagrali już razem dwie płyty, wówczas z towarzyszeniem innych muzyków. Obecna stanowi trzecią część trylogii, a znalazły się na niej utwory dość różne, m.in. Paula Simona, Neila Younga, George'a i Ira Gershwinów, Prince'a, Paula McCartney'a. A to wszystko są utwory, które mają już kilkadziesiąt lat, a przecież jak się okazuje nadal są prawdziwe, świeże, w gruncie rzeczy bez wieku. Oto właśnie kompozycja jednego z Beatlesów, Junk. To z pewnością nie jest jazz tak zwany lekki, łatwy i przyjemny, ale dobrej muzyki, nawet tej trochę trudniejszej, chociaż co to właściwie znaczy, zawsze dobrze się słucha. Tym bardziej, jeśli jest nie tylko dobrze zagrana, ale i dobrze nagrana, a to przecież też prawdziwa sztuka. No cóż, zapraszam Państwa do stoisk z płytami jazzowymi, nie tylko z tą, o której dzisiaj mowa, ale i z wieloma innymi. Ja na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania proponuję wysłuchanie kompozycji Paula Simona Something So Right. Grają Guillaume de Chassy, Daniel Iwinek, Paul Motion.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy afrykańskiego pisarza Ampa Theba i jego powieść L'étrange destin de Vingrin, której fragmentu obecnie jeszcze raz wysłuchamy. Bogaty kupiec Vingrin, obawiając się, że miejscowy komendant żywi wobec niego złe zamiary, pragnie się go pozbyć. Jego przybrana córka, Tena, udaje się na spotkanie z Buraburą, kucharzem komendanta. Stara mu się przypodobać i wciągnąć go w swoje plany.
Qui est ton père adoptif, Tena?
Mon père n'est aimé ni de Romo, ni de ton commandant. Mais Dieu merci, ils ne pourront rien contre lui. Il est formidablement protégé par des forces invisibles. En outre, il est très, très riche et très large avec ses amis. Par contre, je dois l'avouer, il est dur, et même très dur, avec les gens qui se mettent en travers de son chemin. Il vaut mieux toujours l'avoir avec soi que contre soi.
Ton père adoptif ne serait-il pas Vingrin par hasard ?
Tu l'as exactement nommé. Mais comment as-tu fait pour le deviner ?
Le commandant et Romo parlent beaucoup de Vingrin. Le boy Zoumana et moi-même avons reçu la consigne de ne jamais le fréquenter. Ni un membre de sa famille, ni même un quelconque de ses amis.
Le destin se moque de Romo et du commandant. Car voici qu'il a décidé que ton commandant et toi-même tomberiez follement amoureux de la fille de Vingrin. Mais dis-moi, continues-tu à m'aimer malgré ma filiation ?
Oui, Tena. Je t'aimerais même si tu étais la fille du plus grand vampire ou criminel du monde.
Merci, mon frère.
Czy zrozumieliście ten tekst?
Qui est le père adoptif de Tenin?
Kto jest przybranym ojcem Tenin?
Vingrin.
Par quoi Vingrin est-il protégé?
Przez kogo Vingrin jest chroniony?
par des forces invisibles.
Wengrin a-t-il des ennemis?
Czy Wengrin ma wrogów?
Oui, il n'est aimé ni de Romo, ni du commandant.
Faut-il craindre Wengrin?
Czy Wengrin jest groźnym człowiekiem?
Oui, car il est très dur avec les gens qui s'opposent à lui.
Quelle est la consigne qui a été donnée au boy Zumana et à Bura Bura?
Jakie polecenia otrzymali boy Zumana i kucharz Bura Bura?
De ne jamais fréquenter Wengrin ou un membre de sa famille.
Mais qui est amoureux de la fille de Wengrin?
Kto kocha się w córce Wengrina?
Le commandant est Bura Bura.
Bura Bura peut-il continuer à aimer Tenin malgré tout?
Czy Bura Bura może mimo wszystko kochać Tenin?
Oui, il continuera de toute façon à l'aimer.
Dla lepszego zrozumienia dialogu poznajmy bliżej wymienione w nim osoby. Wengrin, człowiek wyjątkowo bystry, wykształcony w szkole francuskiej, otrzymał stanowisko tłumacza przy komendancie we francuskiej dzielnicy rezydencyjnej. Romo, poprzedni tłumacz, którego Wengrin pozbawił funkcji, nienawidzi go, podobnie jak komendant, i chce się zemścić. Zumana jest młodym tubylcem służącym, których za czasów kolonialnych określano terminem boy. Bura Bura jest kucharzem komendanta. Tenin, dziewczyna wielkiej urody, ma przybranego ojca, un père adoptif. Taki zwyczaj praktykowany jest w zachodniej Afryce, nawet jeśli rodzice żyją. Wengrin, którego opiece powierzył córkę rodzony ojciec, wychował ją, opłacił jej naukę szycia i wprowadził do handlu. Tenin żywi wobec swego dobroczyńcy niemal nabożny szacunek. Jak słyszeliśmy, Tenin twierdzi, że Wengrin pozostaje pod nadzwyczajną ochroną sił niewidzialnych. Jest formidablement protégé par des forces invisibles. Dziewczyna ma tu na myśli tajne stowarzyszenia religijne, do których należy Wengrin, a dzięki którym może on posiadać wszelkie potrzebne mu informacje i czuć się bezpieczny, gdziekolwiek przebywa. Wengrin jest bardzo przesądny i przez całe życie postępuje zgodnie z radami mędrca zwanego w Afryce Griot. Człowieka, który jest zarazem poetą, muzykiem, mistrzem słowa i strażnikiem pamięci. Kiedy Bura Bura wyznaje tę na miłość, dziewczyna odpowiada: merci mon frère, dziękuję bracie, co może dziwić w ustach zakochanej kobiety. Jednakże w Afryce mieszkańcy jednej miejscowości lub regionu uważają się za braci i siostry. Zwracając się do siebie mówią frère i sœur na znak zażyłości i sympatii. Przyjrzyjmy się urywkom dialogu i zobaczmy, jak można kogoś opisać i zaznaczyć swój emocjonalny stosunek do niego. Zauważyliście z pewnością, że Tenin podziwia przybranego ojca i nie szczędzi pochwał na jego temat. Mówi o nim w superlatywach.
Il est très, très riche et très large avec ses amis. Par contre, il est dur et même très dur avec les gens qui se mettent en travers de son chemin.
W języku francuskim intensywność jakiejś cechy wyraża przysłówek très, bardzo, poprzedzający przymiotnik, jak w analizowanym dialogu, bądź inny przysłówek w przypadku, gdy dotyczy to okoliczności. Powiemy na przykład:
la tortue avance très lentement.
Gdy Bura Bura deklaruje Tenin swoją miłość, używa przymiotnika w stopniu najwyższym.
Oui, Tenin, je t'aimerais même si tu étais la fille du plus grand vampire ou criminel du monde.
W języku francuskim istnieją dwie formy superlatywu. Jeden, superlatif absolu, tworzymy za pomocą przysłówka très, bardzo. Drugi, superlatif relatif, zbudowany jest za pomocą zwrotu le plus albo la plus, bardziej, i określa porównawczo cechy osoby lub przedmiotu. Bura Bura zapewnia, że jego uczucia wobec Tene nie zmieniłyby się, nawet gdyby jej ojciec był le plus grand vampire, największym wampirem, albo le plus grand criminel du monde, największym zbrodniarzem na świecie. Trzeba to istotnie uznać za dowód miłości, gdyż jak wiadomo, wampiry żywią się ludzką krwią, zaś zbrodniarze zabijają ludzi. Jeśli chcemy odnaleźć przykłady przymiotników w superlatywie, wystarczy zajrzeć do księgi rekordów, Le Livre des Records, w której znajdziemy l'homme le plus gros, najgrubszego mężczyznę, la ville la plus grande, największe miasto, la femme la plus rapide, najszybszą kobietę oraz inne ekstremalne zjawiska świata. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę na formach przydatnych do opisania jakiejś osoby. Mówiąc o swym ojcu, Tene pragnie podkreślić, że jest on niepospolitym człowiekiem. Używa w tym celu nie tylko przymiotników w superlatywie, lecz także przysłówków.
Il est formidablement protégé par des forces invisibles.
Tene odwołuje się tutaj do określenia formidable w jego etymologicznym znaczeniu, effrayant, okropny. Potem wypowiada kilka zdań brzmiących jak ostrzeżenie.
Il est dur avec les gens qui se mettent en travers de son chemin.
Wyrażenie les gens qui se mettent en travers de son chemin, ludzie, którzy wchodzą mu w drogę, odnosi się do ludzi, którzy przeszkadzają w realizacji planów Wongrena. Tene daje do zrozumienia, że zostaną za to ukarani. W jej słowach wyczuwamy pogróżkę, która w następnym zdaniu brzmi jeszcze wyraźniej.
Il vaut toujours mieux l'avoir avec soi que contre soi.
Znaczy to, iż Wongren może wyświadczyć wiele dobrego swoim przyjaciołom, ale też wiele złego swoim wrogom. Bura Bura szybko odgadł, że przybranym ojcem Tene jest Wongren, o którym często, ale niepochlebnie, mówi się w domu komendanta, gdzie Bura Bura jest kucharzem.
Le commandant et Romo parle beaucoup de Wongren.
Wongren jest człowiekiem, z którym służbie zabroniono się kontaktować.
Le boy Zumana et moi-même avons reçu la consigne de ne jamais le fréquenter, ni un membre de sa famille, ni même un quelconque de ses amis.
Podobnie jak w wojsku, w każdej grupie społecznej opartej na hierarchii, recevoir une consigne ma to samo znaczenie, co otrzymać rozkaz. Komendant ustala własne prawa, którym służba musi się podporządkować. Zakaz jest wyrażony potrójną negacją. Ne jamais, ni, ni même.
Nous avons reçu la consigne de ne jamais le fréquenter, ni un membre de sa famille, ni même un quelconque de ses amis.
Komendant uznał za niedopuszczalne utrzymywanie czy to bezpośrednich, czy pośrednich stosunków z takim człowiekiem jak Wongren. Ale łatwo się zorientować, że w gruncie rzeczy komendant i Romo boją się go. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, jak można opisać człowieka, który wzbudza podziw albo lęk. W wyrażaniu tego rodzaju uczuć służą zwroty zbudowane z użyciem przymiotników w stopniu najwyższym lub konstrukcje z przysłówkiem oznaczającym intensywność dodatniej bądź ujemnej cechy.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.